Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W państwie watykańskim jest najwięcej na świecie procesów sądowych w stosunku do liczby ludności. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnimy mówiąc o inauguracji roku sądowniczego w Watykańskim Trybunale. Przybliżymy też tradycję pawełek, czyli nowenny, która właśnie rozpoczęła się we wszystkich paulińskich wspólnotach na świecie. A na zakończenie okruchami Ewangelii z niedzieli Chrztu Pańskiego podzieli się z nami ksiądz Tadeusz Wojda, pallotyn. Na sobotni magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Do wierności kapłańskim ideałom świętości i gorliwości duszpasterskiej Benedykt XVI zachęcił księży ze Stanów Zjednoczonych. Na zakończenie obchodów 150. rocznicy powstania papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego spotkał się z jego obecnymi i dawnymi wychowankami, wśród których nie brakuje też biskupów.
W ciągu półtora wieku kolegium dało swym studentom wyjątkowe doświadczenie. Pozwoliło im poznawać powszechność Kościoła, jego rozległą tradycję intelektualną i duchową, jak też pilne zadanie niesienia zbawczej prawdy Chrystusa ludziom wszystkich czasów i na każdym miejscu. Ufam, że kładąc nacisk na te znamiona rzymskiej edukacji w każdym aspekcie swego programu formacyjnego, kolegium będzie nadal wydawać mądrych i ofiarnych duszpasterzy. Będą oni umieli przekazywać wiarę katolicką w nieskażonej pełni, zaniosą niezmierne Chrystusowe miłosierdzie słabym i zagubionym. Uzdolnią amerykańskich katolików do tego, by byli ewangelicznym zaczynem w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym swego narodu.
Papieskie Kolegium Północnoamerykańskie powstało w 1859 roku. Od tego czasu przewinęło się przez nie ponad 5 tysięcy seminarzystów i tysiące studiujących na rzymskich uczelniach księży.
W państwie watykańskim jest najwięcej na świecie procesów sądowych w stosunku do liczby ludności. Nie znaczy to bynajmniej, że jego mieszkańcy są najbardziej kłótliwi, powiedział na inauguracji 81. roku sądowego Trybunału Państwa Watykańskiego jego promotor sprawiedliwości, czyli odpowiednik prokuratora generalnego w sądownictwie świeckim.
Profesor Nicola Picardi przypomniał, że to najmniejsze państwo świata liczy obecnie 492 stałych mieszkańców. W ubiegłym roku odnotowano w nim 474 sprawy cywilne, czyli 96% w stosunku do liczby ludności i 446 karnych, czyli 85%. Trzeba jednak pamiętać, że przez Watykan, zwłaszcza Bazylikę i Plac Świętego Piotra, przechodzi rocznie ponad 18 milionów pielgrzymów i turystów. Mieszkańców państwa watykańskiego nie dotyczy przeważająca większość procesów, z czego ponad 99% w przypadku spraw karnych. Są to przede wszystkim kradzieże kieszonkowe na szkodę zwiedzających bazylikę czy muzea, natomiast wśród spraw cywilnych są też drobne wypadki uliczne.
Trybunał Państwa Watykańskiego działa już 80 lat, przypomniał jego promotor sprawiedliwości. Właśnie za 3 tygodnie minie rocznica jego pierwszego wyroku wydanego w sprawie notorycznego włoskiego złodzieja przyłapanego na wykradaniu ofiar ze skarbonki w Bazylice Świętego Piotra. Międzynarodowy charakter spraw jest szczególnie znamienny dla Watykańskiego Trybunału. W grę wchodzą najczęściej Włochy, ale też wiele innych państw. Współpracy z ambasadą USA i tamtejszym sądownictwem wymagała przed 2 laty sprawa kradzieży z Biblioteki Watykańskiej przez amerykańskiego profesora 3 kartek z własnoręcznymi notatkami Petrarki. Cenny rękopis udało się odzyskać i odrestaurować na koszt winnego, poinformował watykański prokurator generalny.
Tak pustelnik Paweł Święty postanawia w sercu lat.
Tradycyjne pawełki, czyli nowenna przed uroczystością świętego Pawła I pustelnika, rozpoczynają się dziś na Jasnej Górze i we wszystkich paulińskich wspólnotach na świecie. Jasnogórskie pawełki gromadzą wielu wiernych, w tym dzieci i kobiety oczekujące potomstwa, bo to nimi w sposób szczególny opiekuje się święty Paweł.
każdego roku przed uroczystością świętego Pawła, pierwszego pustelnika, to jest patriarcha naszego paulińskiego zakonu,
ojciec Stanisław Rudziński.
Na Jasnej Górze i w naszych klasztorach odprawiane są tak zwane pawełki. Jest to nowenna, czyli 9 dni przed tą uroczystością i w czasie tej nowenny w szczególny sposób właśnie oddajemy cześć świętemu Pawłowi.
Módl się za nami, święty nasz ojcze Pawle, pierwszy pustelniku.
Święty Paweł przez swoją modlitwę i służbę pociąga wszystkich do większej świętości.
Ojciec Robert Jasiulewicz.
Na czym mogła polegać Pawłowa służba, skoro on był w jakiś sposób fizycznie odizolowany od świata? Myślę, że ta jego modlitwa była właśnie służbą. To on był tym modlitewnym zapleczem dla tych, którzy działają, dla tych, którzy pełnią bezpośrednią służbę. Byłaby ona dużo trudniejsza, gdyby właśnie nie ten Paweł, żyjący w oddaleniu na pustyni.
Tą duchowością pustyni jest nacechowana historia naszego zakonu od XIII wieku począwszy.
Ojciec Izydor Matuszewski, generał zakonu Paulinów.
Ale my nie możemy żyć sami dla siebie. My mamy żyć dla innych i dlatego też nasz zakon na przestrzeni historii włączał się w te dzieła Kościoła, był posłuszny znakom czasu. Możliwości pustyni są dzisiaj także, choć jest to pustynia w wielkim mieście, bo Jasna Góra to jest wielkie miasto pielgrzymów.
I to właśnie z posługi na Jasnej Górze Paulini znani są na całym świecie. Jasnogórski klasztor jest największym domem zakonnym i dlatego tutaj pawełki, nabożeństwo ku czci patriarchy zakonu, mają wyjątkowy wymiar.
Ojcowie i bracia Paulini w uroczystej procesji przechodzą przez bazylikę do kaplicy świętego Pawła I Pustelnika. Kaplica ta znajduje się na prawo wchodząc do bazyliki. Każdy dzień nowenny jest sprawowany szczególnie uroczyście. Liturgii towarzyszy orkiestra i są śpiewane hymny do świętego Pawła I Pustelnika. Są dwa hymny, które na przemian, raz w jeden dzień, raz w drugi dzień, hymny ukazują życie świętego Pawła jako tego, który rozpoczął życie pustelnicze i jest takim pierwszym pustelnikiem, tak jak pisze o nim święty Hieronim. Po odśpiewaniu hymnu przewodniczący liturgii głosi homilię. Temat właśnie świętego Pawła, jego życia i jednocześnie czym jest życie zakonne. Po zakończeniu homilii jest specjalna modlitwa do świętego Pawła i uczczenie relikwii, okadzenie i ucałowanie każdy z zakonników i też i z wiernych, którzy są licznie zgromadzeni w bazylice, całuje relikwiarz.
Fragment relikwii prochów świętego Pawła Pustelnika uzyskał dla siebie klasztor świętego Wawrzyńca pod Budą, no dzisiejszy Budapeszt.
Zofia Rozanow, historyk sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Które po licznych bardzo wędrówkach i perypetiach Egiptu przez Konstantynopol dotarły do Wenecji i stamtąd właśnie nawet w ramach traktatu pokojowego Ludwik Węgierski zażądał przekazanie relikwii świętego Pawła z Wenecji do Budy. A było to o tyle ważne, że posiadając relikwie patrona reguły, można było z fragmentem, z cząsteczką malutką tych relikwii iść do innych krajów i zakładać nowe klasztory paulińskie. I z taką partykułą, mówiąc po łacinie, malutką cząsteczką relikwii świętego Pawła, grupa około 16 ojców Paulinów z klasztoru świętego Wawrzyńca pod Budą przybyła do Częstochowy.
Na Jasnej Górze są dwa relikwiarze, szczególnie jeden jest bardzo cenny, bo jeszcze pochodzi z XVII wieku. Relikwie umieszczone są w centrum, w takim rezerwakulum, natomiast sam relikwiarz wykonany jest w kształcie herbu paulińskiego, czyli jest to palma. U stóp spoczywają dwa lwy i kruk z bochenkiem chleba w dziobie. To jest właśnie herb zakonu Paulinów.
Módl się za nami, święty nasz ojcze Pawle, pierwszy pustelniku.
Ja to już chodzę chyba od 10 lat i tak co roku i to jest dla mnie bardzo wielkie wrażenie i bardzo wielkie święto. Ja bardzo kocham to nabożeństwo do świętego Pawła, bardzo i uprasza łaski święty Paweł.
Pawełki na Jasnej Górze w tak uroczysty sposób przeżywane są dopiero od II wojny światowej, wspomina ojciec Jerzy Tomziński, najstarszy zakonnik.
W 1940 roku. Pamiętam, że ojcowie weszli do kaplicy świętego Pawła I Pustelnika. To było króciutko śpiewane przy organach. po łacinie, po polsku. Smutne były te pawełki. Nagle pan profesor Mąkosza, znany tu w Częstwie muzyk, on skomponował, ponieważ my się tu stworzyli orkiestrę symfoniczną, tak stary instrumentarz, co muzeum, z 40 nas grało. I on do tych pawełek nas zapędził, myśmy grali na orkiestra symfoniczna na chórze. I zaczęło się zakopanie organy, ta orkiestra, i robi się szum w Częstochowie w czasie wojny, w czasie okupacji, nagle na Jasnej Górze, w czasie pawełek, mróz, a tu orkiestra gra, skrzypce, tu no, bazylika pełna. To było nie fenomen nieprawdopodobny, to podniesie na duchu.
Pawle Święty, coś już nie.
Wyjątkowy wymiar mają uroczystości zewnętrzne ku uczci świętego Pawła, czczonego także jako szczególnego opiekuna dzieci i matek oczekujących potomstwa. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Okruchy Ewangelii.
Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga dla człowieka.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Wzruszająca i wymowna scena opisana przez ewangelistę Łukasza na niedzielę chrztu pańskiego ukazuje nam Jana Chrzciciela przygotowującego lud na przyjście Mesjasza. Słowa Chrzciciela wdzierają się do serc mieszkańców, wstrząsają sumieniami, rozbudzając oczekiwanie na przyjście Mesjasza. Wzmaga się w ludzie pragnienie Boga. Do proroka stojącego w wodach rzeki Jordanu podchodzą więc tłumy, aby się ochrzcić, a on, nabierając wody, wylewa ją na ich głowy i woła: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. A potem dodaje: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Pośród przystępujących do chrztu jest również Jezus. Jak każdy inny, staje w kolejce i czeka na swój moment, aby przyjąć z rąk Jana chrzest, będący zewnętrznym znakiem nawrócenia i wewnętrznego oczyszczenia z popełnionych grzechów oraz szczerej gotowości do poprawy życia. Jezus jako Syn Boży był bez grzechu i nie potrzebował chrztu. Przyjął go jednak, aby podkreślić świadomość swojej ludzkiej natury oraz pragnienie dogłębnej więzi i identyfikacji z człowiekiem. W ten sposób chce też wyrazić, że od tej chwili to, co się dokonało w nim za sprawą Ducha Świętego, będzie się dokonywać w każdym ochrzczonym za sprawą tegoż Ducha, czyniąc go dzieckiem Bożym. Potwierdzeniem tego jest wydarzenie, jakie miało miejsce po przyjęciu chrztu, kiedy to Jezus się modlił. Wówczas otwarło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Opowiadał mi pewien ksiądz, Kongijczyk, o zdarzeniu, jakiego doświadczył, kiedy był jeszcze diakonem w seminarium duchownym w Kinszasie. Pewnego dnia poproszono go o udzielenie chrztu. Czekała na niego młoda kobieta, która chciała ochrzcić swojego siostrzeńca. Była wyraźnie podenerwowana i bardzo niecierpliwa. W drodze dowiedział się, że 5-letni syn jej siostry, dla którego prosi o chrzest, zapadł w głęboką śpiączkę. Rodzina, wyznająca wówczas religię animistyczną, była przekonana, że to czarownik rzucił czary na chłopca, który niechybnie miał umrzeć. Ona, jako jedyna katoliczka z całej rodziny, wierzy, że tylko ksiądz przez chrzest może jeszcze coś zrobić. To był pierwszy chrzest, jakiego miał udzielić. Nigdy przedtem nie miał ku temu okazji. Myśli tłoczyły mu się do głowy. Przypomniała mu się cała teologia chrztu wyuczona w czasie studiów. Gorączkowo zbierane myśli, aby przynajmniej w kilku słowach pouczyć obecnych, czym jest chrzest, przeplatały się z wątpliwościami, czy potrafią to zrozumieć. Przecież oni nie wierzą w Boga. Potem wziął wodę i zaczął chrzcić. A ponieważ było to 21 czerwca, we wspomnienie świętego Alojzego Gonzagi, chłopcu nadano imię Alojzy Gonzaga. Z kołaczącym sercem zakończył obrzęd, porozmawiał jeszcze chwilę z rodziną i wrócił do siebie. Przed wieczorem zjawiła się ta sama kobieta, aby mu podziękować i oznajmić, że 2 godziny po chrzcie chłopiec wybudził się ze śpiączki i poprosił o coś do zjedzenia. Przeszyły go dreszcze. Po raz pierwszy uświadomił sobie, jak potężną moc niesie w sobie sakrament chrztu, kiedy jest przyjmowany z wiarą. Nie miał wątpliwości, że to dzięki wierze tej kobiety dokonało się coś nadzwyczajnego. Chrzest dał nowe życie nie tylko chłopcu, ale i wielu innym członkom tej rodziny, którzy później przyjęli wiarę potężnego Boga chrześcijańskiego, przywracającego życie. Jako kapłan, kiedy przychodzi mu udzielać chrztu świętego, często wraca do tego faktu, zachęcając, aby ten sakrament przyjmować z wiarą i ufnością. Jak słusznie zauważył święty Grzegorz z Nazianzu, chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Albo, jak go określa katechizm Kościoła katolickiego, obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym. Chrzest zatem jawi się jako najważniejszy moment życia człowieka. Staje się fundamentem, na którym wznosi się cała budowla życia chrześcijańskiego. O ile chrzest Janowy był tylko z wody i tylko symbolizował nawrócenie i przemianę, o tyle chrzest Duchem Świętym jest chrztem rzeczywiście oczyszczającym z grzechu i przemieniającym całkowicie naturę człowieka. Z niewierzącego staje się dzieckiem Bożym. Jak kiedyś nad Jezusem w Jordanie, tak nad każdym ochrzczonym Bóg wypowiada te same słowa: Tyś jest mój Syn umiłowany. Te wielkie słowa powinny mi uświadomić, że Bóg pragnie mnie kochać jako swojego Syna, okazywać mi całą swoją miłość, wyrozumiałość, dobroć, że pragnie zapewnić mi to wszystko, co jest mi niezbędne do stania się autentycznym chrześcijaninem. Udziela mi potrzebnych łask do wzrostu w wierze, do codziennego budowania mojej świętości i osobistej przyjaźni z Bogiem. Czyż to nie jest wzruszające móc w każdej chwili zwrócić się do Boga jak do Ojca i powiedzieć: Ojcze, jestem Twoim Synem. Uroczystość Chrztu Pańskiego jest więc wyjątkową okazją, aby zastanowić się nad własnym chrztem, nad tą niepowtarzalną chwilą, w której Pan Bóg dopuścił mnie do synowskiej z Nim przyjaźni. Ale jest też okazją do zastanowienia się, co z tą przyjaźnią zrobiłem, co zrobiłem ze świadomością bycia Synem Bożym.
Rozważanie księdza Tadeusza Wojdy do Ewangelii z Niedzieli Chrztu Pańskiego kończy dzisiejszy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.